Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Senator Platformy Obywatelskiej Władysław Komarniński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Gratulacje z okazji 50. rocznicy ślubu.
O, bardzo serdecznie dziękuję, że pan jakoś zapamiętał. Już 2 sierpnia to miało miejsce, minęło. Bardzo dziękuję, przyjmuję gratulacje. Jestem dumny, że tak te 50 lat przeżeglowałem z moją małżonką.
Start Anny Synowiec do Senatu pomieszał panu plany jakoś?
A gdzie tam, nie przesadzajmy. Cóż to za pomieszanie planów? Jestem kandydatem, wczoraj zostałem oficjalnie zatwierdzony Koalicji Obywatelskiej i praktycznie rzecz biorąc powoli się przygotowuję do ciężkiej pracy, bo taka jest prawda.
Ale słuchałem pana wcześniejszych wypowiedzi w tej sprawie i wywnioskowałem, że nie zastanawiał się pan nad startem do Senatu, a później jednak ta decyzja zapadła. Czy nie chciał pan startować do Senatu, czy już dawno o tym myślał?
Jak opór, to było? Opór, panie redaktorze, dobrze pan wyczuwał i dobrze pan słuchał to, co mówiłem. Opór rodziny był tutaj niemały, ale ja mam to do siebie, że potrafię negocjować nawet z moją rodziną i można powiedzieć, że dostałem tą zgodę na start.
No dobrze, ale nie trzeba być wirtuozem politologii, żeby wiedzieć, że wyborca PiS-u nie skreśli Władysława Komarnickiego ani Anny Synowiec.
Tak.
Ale wyborca, powiedzmy, opozycji, Koalicji Obywatelskiej może się zastanowić, czy Władysław Komarniński, czy Anna Synowiec. Dlatego pytam o pomieszanie planów.
Tu jest wyraźna sytuacja. Ja jestem kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Pani Synowiec jest kandydatem, można powiedzieć,
niezależnym.
I te lekcje już przerabiałem. I tu praktycznie rzecz biorąc, wszyscy ci, którzy wiedzą o tym doskonale, że Koalicja Obywatelska ma swojego kandydata, na pewno będą głosować na mnie. A pani Synowiec tą decyzją będzie wspierać PiS. Przede wszystkim pana Surbacza.
W pana opinii tak będzie?
No oczywiście, no przecież wie pan o tym doskonale.
A pani Anna Synowiec mówi tak, będę złotym środkiem wśród innych kandydatów.
No i z tym przekonaniem niech pani Anna Synowiec jedzie do końca kampanii.
A propos Marka Surmacza, to na naszym Facebooku można nas słuchać i oglądać. I Marek Surmacz właśnie skomentował, słucham i czekam. Chyba czeka na... To, co wydarzy się w kampanii, będziecie debatować, będziecie się spotykać? Chce pan takiej debaty i spotkania?
Z Markiem Surmaczem znamy się od wielu, wielu lat. To jest po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy pan pamięta, ale 8 lat temu miałem przyjemność jako bezpartyjny kandydat z poparciem wielu różnych, nazwijmy to, samorządowych instytucji i obywateli startować. No i 8 lat temu w sposób znaczący wygrałem z Markiem Surmaczem. Myślę, że i tym razem może nie tak jak 8 lat temu wygrałem, też wygram.
Kampania będzie krótka i dynamiczna.
Kampania będzie krótka i dynamiczna i ja sobie cenię taką, wie pan, rywalizację z panem Markiem Surmaczem, dlatego że z panem Markiem Surmaczem nasza rywalizacja 8 lat temu była na odpowiednim poziomie i liczę, że będziemy tylko merytorycznie sobie rozmawiać, a nie emocjonalnie.
Zapytam jeszcze a propos kandydatów, powiedzmy, szeroko pojętej opozycji. Pakt dla Senatu Lewica zaproponowała. Jak to będzie tutaj u nas w Okręgu Gorzowskim? Czy pan ma jakieś informacje? Bo ostatnio słuchałem szefowej PSL-u w Lubuskiem, Jolanty Feda, która w Radiu Zachód powiedziała, że PSL rozważa poparcie Anny Synowiec.
Wie pan co, ja już przestałem się dawno przejmować, kogo będzie popierać PSL, dlatego że chciałbym panu przypomnieć, że 4 lata temu PSL i Lewica poparli pana Tadeusza Jędrzejczaka. Nie przeszkodziło mi to w uzyskaniu wyniku. Także tym się nie przejmuję.
Dowhan, Komarnicki, Tyszkiewicz kontra Surmacz, Kościk, Balcerzak.
Świetny skład. Tak się składa, że wszystkich znam i jestem głęboko przekonany, że to jest dobra drużyna. Ja mówię oczywiście o swojej stronie. Jestem głęboko przekonany, że ta trójka, począwszy od Wadima Tyszkiewicza, którego znam wiele lat, jeszcze go znałem jako przedsiębiorca, a skończywszy na mojej osobie, zameldujemy się w Senacie.
Powtórzycie wynik? W sensie 3 mandaty senatorskie?
Jak pan patrzy na ostatnie wybory, bo to jest istotą rzeczy, jak pan patrzy na ostatnie wybory, które miały 4 lata temu, na ziemi lubuskiej. Jak pan popatrzy na wybory, które miały miejsce do Europarlamentu, najlepszy wynik w kraju, przypominam, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską na ziemi lubuskiej, więc tutaj nie powinno być jakichś sensacji.
To dlaczego, skoro mieliście najlepszy wynik w kraju, nagle Warszawa decyduje, że Tomasz Anisko jest liderem listy? Ktoś, kto nie jest tak znany i nie rządzi największą partią opozycyjną w regionie jak Waldemar Sługocki.
Ja chcę panu powiedzieć, wczoraj chcę zacytować wczorajszego dnia w Radiu Zachód, waszym Radiu Zachód, pan Zbigniew Kościk wyraził swoją dezaprobatę, dlatego że powiedział, że rzeczywiście Waldemar Sługocki jest człowiekiem, który zasługuje na pierwsze miejsce. Niech pan sobie wyobrazi, że to mówi człowiek z PiS-u. Kandydat do Senatu. To ja mogę tylko jeszcze dodać, że też byłem zaskoczony, niemniej jednak, jak to się mówi, układa centrala i prawdopodobnie, nie mam informacji pełnej, prawdopodobnie tak wynikało z tej układanki, gdzie Zieloni dotarli jako koalicjanci do nas. W związku z tym zapadła decyzja nie na ziemi lubuskiej. Ziemia lubuska przyjęła to z pokorą. Pierwsze miejsce pana Anisko.
A to nie jest policzek dla senatora Sługockiego?
Myślę, że nie, bo senator Sługocki jest już na tyle wytrawnym politykiem, że rozumie, co to znaczy centralne decyzje. To nie jest jakiś kolesiowski układ, tylko to jest układ, który doprowadził do koalicji, gdzie Zieloni przystąpili. Zieloni przystąpili do tego układu. I myślę, że to jest ten koszt. Ale pytanie dzisiaj podstawowe. Wszyscy ci, którzy będą głosować, obywatele, wiedzą o tym doskonale, co pan profesor Waldemar Sługocki zrobił na rzecz pojednania północy i południa, bo tutaj muszę powiedzieć, serdecznie mu dziękuję za to, wyciszył emocje i co jest najważniejsze, wyciszył spory i swary. A ja takich ludzi szanuję.
A ja zapytam, czy Tomasz Anisko jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, tak żeby tę listę doprowadzić do jakiegoś przyzwoitego wyniku?
Dziękuję panu, bardzo mądre pytanie. Gdybym ja był na miejscu pana Tomasza Anisko i wiedział, w jakim towarzystwie ja się znalazłem, to jak ja znam siebie, pracowałbym od rana do nocy, żeby udowodnić, że ja przypadkowo nie wziąłem tej jedynki. Jak zrobi pan Tomasz Anisko, trudno mi jest powiedzieć, bo ja go osobiście, szczerze mówiąc, nie znam.
Na razie Zieloni. Partia, która wiele mówi o klimacie, o walce o klimat. Bardzo ważne
kwestie. Panie dyrektorze, trzeba im za to bardzo serdecznie dziękować, bo my dotychczas byliśmy w letargu, jeżeli chodzi o te sprawy. A dzisiaj to, co się dzieje na świecie, nie tylko powinniśmy mówić, ale czas najwyższy zacząć robić. I tu jest głęboki ukłon i szacunek dla tej partii Zielonych, bo kiedyś z nich kpiono. Dzisiaj trzeba popatrzeć w sposób rzetelny, właściwy i właściwie oceniać.
Jest pakt dla Senatu. Nie potrafiła się opozycja dogadać, jeśli chodzi o Sejm. No, różne kwestie decydowały. To nie o to chodzi. Ale to nie jest tak, że opozycja trochę odpuściła Sejm, patrząc na sondaże?
Nie tak do końca. Ja wczoraj, proszę pana, z należytą uwagą obserwowałem przedstawione jedynki, jeżeli chodzi o Sejm. Proszę mi zaufać, są to osoby nie tylko rozpoznawalne, ale osoby z dorobkiem. Tam nie było za bardzo dużo przypadków. Bardzo się cieszę na przykład. Jestem pod wrażeniem. Pojawił się pan profesor Kowal. Ja go lubię czytać i lubię go słuchać. Bardzo mądry człowiek.
Ale jest bardzo byłych polityków, bardzo dużo byłych polityków PiSu na listach Platformy. Kazimierz Michał Ujazdowski. Paweł
Fenomenalny. Przypominam, pierwszy zastępca, jeżeli dobrze pamiętam, PiSu pana Kaczyńskiego.
A nie zaskoczyło pana nazwisko Marka Migalskiego?
Profesora? Szczerze? Szczerze? No. Trochę mnie zaskoczyło. No ale cóż, takie jest życie polityczne.
A Piotr Misiło? Człowiek, który wpisał znak Polski walczącej w tęczę, można to różnie oceniać.
Obiektywnie?
Nie o tym rozmawiamy, ale człowiek kontrowersyjny. I Andrzej Halicki, europoseł Platformy, oświadczył po tym wydarzeniu, że nie powinno być go na listach Koalicji Obywatelskiej, a jest.
Jestem też trochę zaskoczony. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że jestem konsyliacyjnym człowiekiem. Świat trochę jest zawirowany. My w Polsce nie powinniśmy prowadzić takiej narracji, jaką prowadzimy dzisiaj. Ja zawsze się zżymam na tych, którzy prowokują. A to swego czasu była prowokacja.
No właśnie, zdaje się, ta dyskusja, która teraz trwa, mało jest merytorycznej dyskusji w tej kampanii, która właściwie się rozpoczęła. Czy będzie inaczej, czy czeka nas po prostu bicie się dwóch obozów, trzech obozów?
Bardzo panu dziękuję za to pytanie. Całe swoje życie kierowałem się pragmatyką i jakimiś tam w życiu dokonaniami i ja bardzo chętnie lubię rozmawiać na argumenty, natomiast nie lubię rozmawiać w sposób zaczepny, złośliwy, dlatego że uważam, że to nie przysparza nam, jak ja to mówię, anturażu dla polityków i dlatego jesteśmy w tych sondażach, wypadamy bardzo źle. Ubolewam, że ta retoryka jest dzisiaj nie taka, jak sobie ja wyobrażałem.
Prognoza ostatnia socjologa Marcina Paladę, jeśli chodzi o Lubuskie, nie mam tego napisanego, ale pamiętam 38 dla PiSu, 36,5 dla Koalicji Obywatelskiej, 13 Lewica. No, gdyby tak się zakończyły wybory, to pan bierze w ciemno, czy musicie walczyć?
Biorę w ciemno, ale też liczę na to, że będziemy mieli po wyborach lepszy wynik. Ja panu powiem dlaczego. My jako Lubuskie jesteśmy bardzo blisko, nazwijmy to trochę Europy. Nas trochę tu pomieszały te, co się nazywa zawody i bardzo częsty wyjazd na zachód. Patrzymy na ten świat oczyma zachodu, a nie wschodu. Niestety dużo jest populacji takiej, która patrzy bardziej na wschód jak na zachód. Ja się cieszę, że jestem tu i teraz i w takim miejscu.
Onet napisał, że wiceminister sprawiedliwości stoi za zorganizowanym hejtem na sędziów. Jak się to skończy?
Panie redaktorze, powiem szczerze. Nigdy nie spodziewałem się, że dożyję takiej chwili, gdzie wiceminister sprawiedliwości, proszę pana, w europejskim kraju, w centrum Europy, popiera hejterów.
Wicepremier Wstyd. Gowin mówi dymisja.
Dzisiaj rano, potwierdzam to, co pan powiedział przed chwilą, dzisiaj rano słuchałem o 7.30 w TVN24, gdzie właśnie Gowin z panem chyba Piaseckim, jeżeli dobrze pamiętam, jeden na jeden powiedział, tak, to jest dymisja. Ale to jest mało, panie redaktorze. Żeby nigdy w kraju nie powtórzyły się takie rzeczy, to pan powinien być ukarany w sposób, jak ja to mówię, bo to jest złamanie prawa. Wiceminister sprawiedliwości łamie prawo. No a pan Ziobro powinien się podać do dymisji, bo trzymanie takiego zastępcy, no co by nie powiedzieć, rzutuje na szefa.
Prezydent, zmieńmy temat. Prezydent Gorzowa wydał decyzję o zakazie organizacji 24 sierpnia, dokładnie w tym dniu Marszu Równości. Pana to zaskoczyło, czy?
Ja panu powiem, nie wiem, czy pan zwrócił przed
Będzie
chwilą.
Tylko jedna. Informacje o współczesnych zagrożeniach. Takie zgromadzenie.
Przeczytałem wczoraj w internecie, wieczorem, jak wracałem z Warszawy. Obiektywnie rzecz biorąc, jestem daleki od tego, żeby wywoływać dodatkowe emocje. Tych emocji w społeczeństwie, panie redaktorze, nie brakuje. Po co sobie dolewać jeszcze oliwy do ognia? Widocznie prezydent, robiąc ten ruch, miał jakieś informacje, których ja nie mam. Więc ja namawiam, panie redaktorze, że jak będzie pan prezydent Wojcicki u pana, żeby pan go wypytał o szczegóły.
Chodziło o spotkanie się tych, o trasę przemarszu, tak zrozumiałem. I
A ja na miejscu prezydenta zrobiłbym podobnie, jeżeli nie miał możliwości, żeby te dwie grupy minęły się sobą, zwolennicy i przeciwnicy, też bym podjął taką decyzję, bo on odpowiada za porządek w mieście i widocznie dostrzegł, że może dojść do spięcia, a jest właśnie prezydentem po to, żeby nie doprowadzać do spięć.
Na koniec zapytam o Stargorzów, bo wypada.
Jak pan... Poczułbym się źle, gdy pan mnie nie zapytał.
Przewiduję wynik najbliższego meczu. No, kibice czekają na oczywiście zwycięstwo, ale...
Jeżeli Karczmarz powtórzy zbliżony wynik, jaki miał miejsce z mistrzem Polski, z Unią Leszno i zbliży się do tego wyniku, który był wynikiem szokującym, pewno samego go zaskoczył, 11+2 przypominam, to możecie państwo być spokojni, tu zwracam się do kibiców i do pana, panie redaktorze, że z Częstochową wygramy. To jest po pierwsze i po drugie, Częstochowa jedzie o pietruszkę. Częstochowa ma play-offy I jak znam życie, a trochę je znam, sportowe życie na naszym ukochanym żużlu, będzie robiła wszystko, żeby nie złapać, broń Boże, jakiejś kontuzji. Więc ja jestem...
Trzeba to wykorzystać.
Jestem spokojny, myślę, że te 3 punkty powinniśmy mieć, tym bardziej, że przypominam, bo byłem w ten czas w Częstochowie, że przegraliśmy, jakby nie patrzeć, na meczu wyjazdowym nie tak wysoko.
A ten sezon, który się właściwie skończy, to jak pan oceni?
Panie redaktorze, ja nie jestem taki krytyczny jak niektórzy kibice, dlatego że ja byłem w tym jądrze przez 11 lat sportowym i wiem o tym doskonale, że w sporcie nikt nie jest w stanie niczego zaplanować. To jest po pierwsze, bo możemy za chwilę gdybać. Za chwilę jak będziemy gdybać, panie redaktorze, to będziemy na drugim miejscu, bo mieliśmy też takie frajerskie wpadki. To jest oczywista oczywistość. Natomiast przypominam, że 3 lata temu Unia Leszno była w podobnej sytuacji, jak dzisiaj jest Stal. I też przypominam, że w ubiegłym roku, nie tak dawno, Falubas był w podobnej sytuacji.
Role się odwróciły.
Szkoda, że to nas trafiło, ale mamy piękne lata na pewno przed sobą i tego życzmy sobie, panie redaktorze, i naszym kibicom.
Ostatnie pytanie. Splunę przez lewe ramię, sól za siebie, bo żeby nie zapeszyć. Bartosz Zmarzlik ma szansę na mistrza świata?
Oczywiście, proszę pana, że ma. Oczywiście Bartek Zmarzlik jest na drugim miejscu. Lepiej się atakuje z drugiego miejsca, niż z pierwszego się ucieka. I zapewniam pana, że gdyby nie... Bo ja z nim rozmawiałem, proszę pana, na gorąco. Akurat dzwoniliśmy się w niedzielę, jak oni wracali ze Szwecji. Oświadczam panu, że gdyby nie pomylił trochę, czy jego mechanicy te ustawienia, byłaby inna sytuacja. Ale proszę być spokojnym i głęboko trzymam kciuki. I jeszcze jest jedno, co chcę powiedzieć. Panie doktorze, na koniec. W wieku 24 lat nikt nie miał takich sukcesów, jak ma Bartosz Zmarzlik. Nikt nie miał zawodników, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata.
I oby miał więcej.
Dziękuję bardzo
za rozmowę. Senator Władysław Komarnicki był państwu i moim gościem.
Dziękuję państwu za uwagę, a panu dziękuję za zaproszenie.